Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilcher. Proszę Państwa, będę teraz mówił o rzeczy poważnej, ale jako że gdy mówię o rzeczach poważnych, o sprawach poważnych, to nie podpieram się gówniarzami, tylko podpieram się ludźmi, którzy potrafią coś więcej powiedzieć na ten temat. Otóż chodzi o to, o wizytę, którą odbył, dwudniową wizytę pod koniec zeszłego tygodnia, którą odbył w Japonii pan prezydent Władimir Putin. I o tej wizycie ja oczywiście widziałem trochę wcześniej, natomiast szukałem materiałów i, no i naprzód wrzuciłem Republikę, Telewizja Republika. No więc Telewizja Republika, kiedy przeczytałem, co Telewizja Republika ma na ten temat do powiedzenia, a ustami pani Hanny Shen, zdecydowałem, że to jest zawracanie głowy, że zresztą możecie Państwo przeczytać ten artykuł, to dużo powiedziałem, kilka zdań w Telewizji Republika, to sobie znajdźcie, ja nie będę ich reklamował. Więc oczywiście zacząłem szukać innych materiałów, znalazłem zupełnie niezły materiał, który Państwu przedstawiam. In extenso. Wizyta Putina w Japonii bez przełomu w sprawach współgraniczkich IAR-PAP. Proszę Państwa, jest to z dnia... Ba. Polskie Radio podało, ale czego to dnia? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie piszę. No to taka drobiazg, taki drobiazg. A nie, 16-12, dobrze. Jak powiedziałem, tytuł wizyta Putina w Japonii. Prezydent Rosji, cytuję, Władimir Putin i premier Japonii Shinzo Abe uzgodnili zawarcie licznych porozumień o współpracy gospodarczej. Rozmowy nie przyniosły jednak przełomu w sprawie spornego archipelagu Kuryle Południowe. Putin zakończył dwudniową wizytę w Japonii. Więc tutaj uważam, że nieładnie, no ale co jest, nieładnie użyto sformułowania, znaczy niewłaściwie użyto sformułowania Kuryle Południowe, bo Kuryle Południowe to jest nazwa rosyjska, natomiast terytoria północne to jest nazwa japońska. Grzecznie jest robić w ten sposób, że jeśli gdzieś mamy do czynienia z jakimś ostrym konfliktem o jakieś terytorium, to podawać nazwę jednego i drugiego państwa. Tak byłoby dobrze. No ale też, czego to spodziewać się po papie? Cytuję, na piątkowej konferencji prasowej w Tokio prezydent Rosji powiedział, że jego kraj może złagodzić zasady dotyczące wizyt obywateli Japonii na spornym archipelagu. Putin podkreślił, że trzeba znaleźć rozwiązanie tego wieloletniego sporu i zaprosił japońskiego premiera do złożenia wizyty w Rosji. Dodał, że podczas rozmów omówiona została także sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Wcześniej Putin mówił, że rozmawiał z Abem o możliwości zawarcia traktatu pokojowego, który formalnie zakończyłby stan wojny między obydwoma krajami. Tak, między Rosją i Japonią w dalszym ciągu trwa wojna. Podpisanie takiego traktatu, układu uniemożliwia spór o Kuryle Południowe, przy Japonii nazwane terytoriami północnymi. Pod tytuł spór o wyspy kurylskie. ZSRR zajął te cztery wyspy w 1945 roku, przyłączywszy się do wojny z Japonią. W latach 1947-1949 autonomiczna ludność została przesiedlona do Japonii. Rząd w Tokio uważa, że ma pełne prawa do archipelagu należącego przez wieki do Japonii. Rosyjski prezydent oświadczył, że zawarcie formalnego pokoju z Japonią jest ważniejsze nawet od interesów gospodarczych jego kraju. O, ciekawe. Dla mnie najważniejsze jest podpisanie traktatu pokojowego z Japonią, bo stworzyłoby to warunki do długotrwałej współpracy, powiedział. Z kolei zdaniem Abego usunięcie przeszkód uniemożliwiających obu krajom zawarcie pokoju jest trudne i nie uda się bez wzajemnego zaufania. Tak. Współpraca gospodarcza. Podtytuł. W ocenie Putina współpraca gospodarcza między Rosją a Japonią stanie się podstawą do zacieśnienia więzów między obu krajami. Uważam, że wspólne działania w kwestiach gospodarczych pomogą stworzyć bazę potrzebną, by nasze relacje osiągnęły poziom prawdziwie partnerski, oświadczył. Przedstawiciele władz rosyjskich podali, że podczas wizyty Putina podpisano 68 porozumień, w tym umowy w sektorze prywatnym. Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia rosyjsko-japońskiego funduszu inwestycyjnego z kapitałem miliarda dolarów. W planach funduszu znalazło się 20 wspólnych projektów, m.in. poprawa infrastruktury portowej w azjatyckiej części Rosji, wspólne projekty dotyczące badawcze dotyczące eksploatacji surowców energetycznych w obszarze przylegającym do Arktyki, otwarcie stałego połączenia kolejowego między obu krajami. Ciekawe jest, to jest bardzo interesujące, to połączenie kolejowe między obydwoma krajami, albowiem Japonia, jak Państwo wiecie, jest wyspą, więc jest bardzo interesujące to połączenie kolejowe między obydwoma krajami. Rosyjski koncern naftowy, cytuję dalej, Nowatek, podał z kolei, że zawarł porozumienie z japońskimi spółkami Mitsui, Mitsubishi i Marubeni w sprawie projektu gazowego w Arktyce. A pod tytuł Moskwa przełamała międzynarodową izolację. Putin i Abe podkreślili znaczenie wznowienia dialogu o bezpieczeństwie, podał cytowany przez Reutera przedstawiciel japońskich władz. Agencja przypomina, że japońsko-rosyjskie spotkania na szczeblu ministerialnym wstrzymano w 2014 roku po anektowaniu przez Rosję ukraińskiego Krymu oraz po nałożeniu przez USA i pozostałe kraje G7, w tym Japonię, sankcji na Moskwę. Przywódcy Rosji i Japonii zgodzili się, aby rozpocząć rozmowy o współpracy gospodarczej na spornych wyspach, aby zadeklarował chęć rozwiązania wieloletniego sporu i poprawy relacji z Rosją, aby stworzyć przeciwwagę dla potęgi Chin. Pod tytuł Sukces Władimira Putina. Komentatorzy wskazują, że dzięki swojej wizycie Putin osiągnął najważniejszy cel. Przełamał międzynarodową izolację Rosji, która jest potępiana przez świat za brutalną pacyfikację rosyjskiego Aleppo. A więc już nie za Ukrainę, tylko za Aleppo. No właśnie, bo to zdecydowanie się lepiej kojarzy, prawda? Bo można mówić o brutalnej pacyfikacji Aleppo. A Ukraina? A to nie bez problemu. Zdaniem analityków, cytuję, wizyta w Japonii to sukces rosyjskiego prezydenta, ale powód do rozczarowania dla Abego. Tak, oczywiście. Japoński premier liczył na to, że zachęta w postaci współpracy gospodarczej z Rosją, której gospodarka cierpi z powodu niskich cen ropy i sankcji Zachodu, umożliwi znaczący postęp w sprawach Wysp Kurylskich. Tymczasem spotkanie nie przyniosło przełomu. Putin nie dał Abemu absolutnie nic, a w zamian uzyskał propozycję zacieśnienia współpracy gospodarczej, obnażył podziały wśród państw G7 wobec Rosji i zachęcił Japonię do zdystansowania się od polityki prowadzonej wobec Moskwy przez USA, ocenia James Brown z japońskiego Temple University. Co było do okazania? Koniec. Tak, proszę Państwa, zaczynając od końca, to można powiedzieć, że istotne. Po raz kolejny Putin okazał się mężem stanu. Po prostu mężem stanu. A czy nam się to podoba, czy nie? Znaczy, mnie się to bardzo nie podoba, że on jest mężem stanu. Powiedziałbym, że życzyłbym mu szybkiego zejścia. Ale to nie zmienia postaci rzeczy. Ja go nienawidzę, jak psa, jak każdego Rusa. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że on jest wielkim mężem stanu. To jest facet, który potrafi rozgrywać tych baranów na Zachodzie i swoich azjatyckich kolegów jak chce. Widzicie? Nie widzicie tego? Znaczy, jeśli nie widzicie, to zobaczcie. To wreszcie zobaczcie. No, już kwestia syryjska pokazuje, sprawa rozegrania Syrii pokazuje, jak Rosjanie potrafią, jak Putin potrafi to wszystko rozgrywać. Więc AB to z kolei mały dupek przy nim. A po prostu mały, nędzny dupek, sprzedajny Japończyk, który sprzedaje swój kraj Amerykanom, sprzedaje Rosjanom, no bo cóż on innego zrobił? Polizał Putinowy tyłek przy okazji jego wizyty. Putin zrobił to, co chciał, dostał prawie to, co chciał, znaczy prawie, myślę, że wszystko to, co chciał, bo i współpraca gospodarcza i się rozwija, i złamał izolację wokół Rosji. No to czego chcesz chcieć więcej? Tak, proszę Państwa, no, gdyby tak te plastusie polskie potrafiły to robić, no to by było pięknie, ale gdzie tam im do tego? Do Putina, no nie jest. Dobrze. Proszę Państwa, To jest i tutaj ja powiem tak, czyli przede wszystkim interesuje mnie to, co się dzieje między tymi dwoma krajami, czyli Japonią i Rosją z punktu widzenia Pekinu. No więc z punktu widzenia Pekinu powiedziałbym, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale też nie jest to rzecz, która na pewno spędza sen z powiek Pekinowi. Nie. Nie, tutaj nie widzę niczego, co by spędzało sen z powiek Putinowi, znaczy temu Pekinowi. Putin jeszcze raz, jak powiedziałem, powtarzam, pokazał się jako bardzo wytrawny polityk. No i, ale myślę, że ci ludzie, którzy sterują polityką zagraniczną Chin Ludowych, doskonale wiedzą, że to jest wyjątkowo dobry polityk i nie trzeba ich przekonywać. Znaczy to, co się teraz stało, jest tylko jeszcze kolejnym dowodem na to, że tak jest, że mają do czynienia z bardzo wytrawnym politykiem. Można powiedzieć tak, że istnieje cień wątpliwości, ale tylko cień. U mnie istnieje cień wątpliwości. Aczkolwiek już jakbym miałem okazję zapoznać Państwa z innym punktem widzenia, wtedy go obśmiałem, a teraz już nie. Nie będę go obśmiewał. Iż po dojściu do władzy pana Trumpa, ale to za jakiś czas, istnieje możliwość odwrócenia sojuszu. Czy prawdopodobieństwo takiego stanu rzeczy powiększa się w miarę upływu czasu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i będzie się powiększało? Natomiast to wszystko jest na bardzo niskim poziomie. Prawdopodobieństwo czegoś takiego ja nie szacuję więcej na razie niż 2-3%. Więc nikłe, zupełnie nikłe. Ale zaczyna mnie to martwić. Zaczyna mnie to martwić, bo skoro pan Putin potrafił tak zgrabnie ograć Abego, a przecież ten Abe to nie jest też, no nie może być to taka zupełna hetka i pętelka. To nie jest takim zupełny dureń, jak większość tych naszych palantów. Więc jeśli Putin potrafił ograć Abego tak, jak potrafi, no, to teraz jest pytanie tylko takie, kim jest ten Trump? Czy on rzeczywiście jest politykiem dużego formatu, czy to po prostu taka kukiełka? Tego nie wiem. W każdym razie po ograniu Abego się zastanawiam, czy nie przyszła kolej, czy nie był to wstęp, który Putin zrobił w ogrywaniu Trumpa. Wcale bym się nie zdziwił. Naprawdę wcale bym się nie zdziwił. Tak, to było bardzo interesujące. Dziękuję, to będzie bardzo interesujące. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.